Powołanie przez Jezusa 12 uczniów opisane jest w początkowych wierszach 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Poznaliśmy już poprzednio imiona 12 apostołów. Teraz posłuchajmy, jakie zadanie otrzymali od swego mistrza. Od 5 wiersza 10 rozdziału czytamy: Tych 12 Jezus wysłał z takim poleceniem: Nie chodźcie do pogan i omijajcie miasta samarytańskie. Idźcie natomiast do owiec, które zginęły z zagrody Izraela. Idźcie więc i rozgłaszajcie wieść. Królestwo niebios jest blisko. Przywracajcie chorym zdrowie, a umarłym życie. Uzdrawiajcie trędowatych, uwalniajcie od demonów. Oto pierwsze polecenie Jezusa, polecenie króla pod adresem posłów. Ciekawe jest słowo greckie, które znajdujemy tu w oryginalnym tekście Nowego Testamentu. Jest to słowo używane w czterech szczególnych przypadkach. Po pierwsze, oznaczało ono komendę wojskową. Jezus występuje jako wódz wysyłający dowódców do walki. Przedtem odbywa z nimi krótką odprawę. Po drugie, słowa tego używano, gdy ktoś prosił przyjaciela o przysługę. Jezus występuje więc jako ktoś, kto nawołuje przyjaciół do wcielania w życie wielkiej idei, wielkiej sprawy. Po trzecie, słowa tego używano dla określenia nauczyciela lub filozofa, który przekazywał reguły, przepisy swoim uczniom. Jezus występuje jako nauczyciel, wysyłający uczniów w świat, wyposażający ich w swoją naukę i poselstwo. Po czwarte, słowa tego używano stale dla określenia rozkazu Cezara. Jezus występuje jako król, wysyłający w świat ambasadorów, mających spełniać jego rozkazy i wypowiadać się w jego imieniu. Tekst zawiera dość trudne pouczenie. Rozpoczyna się od zakazu kierowania się do pogan i Samarytan. Niektórzy komentatorzy nie mogą wprost uwierzyć, że Jezus wypowiedział te słowa. Uważają, że słowa te włożyli mu w usta ci, którzy później chcieli zachować Ewangelię wyłącznie dla Żydów, a którzy byli zagorzałymi oponentami apostoła Pawła za jego chęć niesienia Ewangelii poganom. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Trzeba jednak pamiętać o pewnych ważnych faktach. Przede wszystkim wypowiedź ta brzmi w ustach Jezusa tak nieprawdopodobnie, że chyba nikt nie mógł jej wymyśleć. To On sam musiał ją złożyć i należy wyjaśnić dlaczego. Jezus zabronił swoim apostołom udawać się do pogan. To znaczy, nie wolno im było iść na północ do Syrii, ani na wschód do Dekapolis, gdzie zamieszkiwali głównie poganie. W wyniku tego ich pierwsza podróż misyjna ograniczyła się tylko do Galilei. Dlaczego? Zastanówmy się. Po pierwsze, wiemy, że w planie Bożym Żydzi odgrywali szczególną rolę. Zgodnie z Bożą sprawiedliwością im, jako pierwszym, miała być zaofiarowana Ewangelia. Po drugie, 12 apostołów nie było jeszcze wyposażonych do głoszenia Ewangelii poganom. Nie mieli ani potrzebnych wiadomości, ani uzdolnień, umiejętności, żeby to czynić. Zanim Ewangelia mogła w sposób skuteczny być przekazana poganom, musiał pojawić się taki człowiek jak Paweł, który posiadał właśnie takie przygotowanie, jakie było potrzebne. Poselstwo ma mało szans powodzenia, jeśli jego zwiastun jest źle przygotowany, źle wyposażony do jego przekazania. Dobrze o tym wiemy. I po trzecie, jedna z najważniejszych przyczyn była taka. Wiemy, że każdy mądry wódz uświadamia sobie, że musi wyznaczyć sobie ograniczony zasięg działania, że musi skierować atak na obrany punkt. Jeśli rozprasza siły na wszystkie strony, to rozprasza te siły, przygotowując sobie klęskę. Im mniejsze są siły, tym mniejszy winien być teren działania w danej chwili. Podjęcie ataku na zbyt szerokim froncie jest z góry skazane na klęskę. Jezus wiedział o tym i postanowił skoncentrować atak na Galileę. pierwszy atak swoich apostołów. Galilea bowiem, jak już mówiliśmy wcześniej, spośród wszystkich części Palestyny była najbardziej otwarta na nowe poselstwa. Rozkaz Jezusa był jednak rozkazem przejściowym. Jezus chwilowo nie chciał rozpraszać sił swoich 12 apostołów. Umiejętnie skoncentrował atak w określonym punkcie w celu osiągnięcia ostatecznego i trwałego zwycięstwa. Zwróćmy uwagę, że podobnie przed swoim wniebowstąpieniem Jezus powie swoim uczniom: bądźcie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jakie zadanie otrzymali uczniowie Jezusa? Mieli przede wszystkim zwiastować nadejście Królestwa Bożego. Boże Królestwo to taka społeczność na ziemi, jak już definiowaliśmy wcześniej, w której wola Boga jest wykonywana tak doskonale jak w niebie. Spośród wszystkich ludzi, którzy żyli na świecie, Jezus był i jest jedyną osobą, która wykonuje i wykonywała zawsze Bożą wolę w sposób doskonały. Dlatego w Nim zrealizowało się to Królestwo. Jego posłowie, Jego apostołowie zwiastowali więc: słuchajcie, marzyliście o Królestwie, tęskniliście za Nim. Oto zrealizowało się ono w życiu Jezusa. Spójrzcie na Niego, a zobaczycie, co znaczy być w Królestwie Bożym. Królestwo Boże zjawiło się wśród ludzi w osobie Jezusa Chrystusa. Zadanie 12 apostołów nie ograniczało się tylko do wypowiadania słów. Obejmowało również wykonywanie pewnych czynów. Mieli oni uzdrawiać chorych, wskrzeszać zmarłych, oczyszczać trędowatych, wyganiać demony. Wszystkie te nakazy należy rozumieć w podwójnym sensie. Należy je pojmować dosłownie, ponieważ Jezus Chrystus rzeczywiście uzdrawiał ludzi pod względem fizycznym, należy jednak rozumieć je także duchowo. Określają zmiany, jakich dokonuje Jezus w duszach ludzkich. Chrystus wzmacnia słabą wolę człowieka, odparnia na ciosy, przygotowuje do walki, umacnia stanowczość. Jezus Chrystus ludzką słabość zastępuje swoją boską mocą. Apostołowie mieli wskrzeszać umarłych. Człowiek może być martwy w grzechu. Jego odporność na pokusy może ulec osłabieniu. Zdolność rozróżniania dobra i zła może całkiem zaniknąć. W okowach grzechu człowiek może czuć się bezradny, bezbronny, ślepy na widok dobroci, głuchy na głos Boga. Jest martwy. Gdy Jezus wkracza w jego życie, uzdrawia go, wskrzesza do duchowego życia. Jezus Chrystus wlewa w człowieka zupełnie nowe życie. Apostołowie mieli oczyszczać też trędowatych. 12 apostołów miało to czynić. Człowiek może skalać życie grzechem. Na skutek grzechu może skalać swój umysł, serce i ciało. Jego słowa, czyny mogą wywierać zgubny wpływ na innych, na tych, którzy z Nim się stykają. Jezus Chrystus może oczyścić duszę pokalaną grzechem. Grzech jest jak trąd naszej duszy. Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, wyzwolenia z mocy grzechu. Powierzając swoim uczniom wypełnienie ważnej misji, Jezus powiedział im jeszcze: róbcie wszystko za darmo. Darmo otrzymaliście, za darmo dawajcie. Nie bierzcie ze sobą żadnych pieniędzy, złotych, srebrnych, a nawet miedziaków. Tak samo torby na drogę, dwóch ubrań, sandałów czy laski. Bo kto pracuje, jest wart swego wynagrodzenia. Jest to wypowiedź, której każde zdanie, każda fraza odzywały się głośnym echem w uszach i umysłach Żydów. Jezus podaje uczniom instrukcje i rozkazy podobne do tych, które dawali im najznakomitsi nauczyciele ludu żydowskiego. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, mówi Jezus. Prawo nakazywało rabinowi przekazywać pouczenia darmo. Nie wolno było za pieniądze uczyć prawa, które Mojżesz otrzymał darmo od Boga. Podobnie uczniowie otrzymali darmo Ewangelię od Jezusa. Jezus mówi więc uczniom, co darmo wzięliście, darmo dawajcie. Naszym obowiązkiem jest dzielić się z innymi bogactwami darów Boga. Jezus nakazał też, nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje. Nie bierzcie z sobą torby podróżnej. To wszystko oznacza, że nie mamy się zabezpieczać na drogę. Torba przypominała chlebak, noszono w niej zwykle żywność. Jednak wędrowni filozofowie, nauczyciele nieraz zbierali kolektę do takich toreb po wygłoszeniu przemówienia. Wydając tę instrukcję, Jezus nie nakłada na uczniów obowiązku rozmyślnego skazywania się na niewygody. Powtarza to, co stwierdzał Talmud. Nikomu nie wolno wstępować na górę świątynną z laską w butach, z pasem z pieniędzmi, mając zakurzone stopy. Za słowami Jezusa kryła się więc następująca myśl. Człowiek wstępujący do świątyni winien pozostawić za sobą wszystko, co ma jakiś związek z handlem, z interesami, ze sprawami świeckimi. A więc teraz Jezus daje do zrozumienia, winniście uważać cały świat za świątynię Boga. I tak w rzeczywistości jest. Człowiek Boży powinien przez swoją postawę względem rzeczy materialnych wykazać, że jest rzeczywiście mężem Bożym, że jego pierwszoplanowym zainteresowaniem jest Bóg, a nie rzeczy materialne. Jezus mówi na koniec, godzien jest robotnik wyżywienia swego. To prawda, że rabin nie otrzymywał żadnej zapłaty, ale uważano za przywilej i obowiązek utrzymywać go, jeśli był rzeczywiście mężem Bożym. Ten, kto przyjmuje nauczyciela w domu jako swego gościa i dzieli się z nim swoją własnością, to jest jako ten, który składa nieustanną ofiarę. Stwierdzano, że obowiązkiem każdej społeczności żydowskiej jest utrzymywanie nauczyciela, a to dlatego, że pomijał on swoje własne sprawy, a koncentrował się na sprawach bożych. Boży człowiek nie powinien nigdy przesadnie interesować się sprawami materialnymi, a z drugiej strony lud Boży nie powinien nigdy zapomnieć o obowiązku udzielania mu swego wsparcia. Jezus naucza więc, że w służbie dla Boga potrzebna jest współpraca, zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i całego ludu Bożego. Pan Jezus polecił swoim uczniom, by zachowywali się godnie, jak przystało na posłów króla. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wioski, dowiedzcie się, kto tam by was godnie przyjął. U niego się zatrzymajcie, zanim pójdziecie dalej. Wchodząc, pozdrówcie domowników życzeniem pokoju. Jeśli godnie was przyjmą, niech zapanuje w tym domu pokój. Jeśli was nie przyjmą, niech się życzenie pokoju nie spełni. Opuśćcie taki dom i miasto, gdzie was nie przyjmą i nie zechcą słuchać, i otrząśnijcie proch ze swoich nóg. Zapewniam was, mieszkańcom Sodomy i Gomory lżej będzie w dniu sądu niż obywatelom tego miasta. W tym tekście znajduje się mnóstwo praktycznych porad dla posłów Jezusa. Jeśli dojdą do miasta lub wioski, powinni szukać ludzi, którzy są godni przyjęcia poselstwa. Chodzi o to, że jeśli zamieszkaliby w domu, który posiada złą reputację pod względem moralnym, etycznym czy towarzyskim, byłoby to przeszkodą dla pomyślnego spełnienia misji. Nie powinni zatem utożsamiać się z kimkolwiek, kto utrudnia sprawę i ich misji. Nie znaczy to, że nie należy szukać takich ludzi w celu zdobycia ich dla Chrystusa. Posłowie Chrystusa powinni jednak uważać na to, kogo czynią swoimi bliskimi przyjaciółmi. Po wejściu do danego domu powinni tam przebywać przez jakiś czas. Chodzi tu o sprawę uprzejmości. Po zdobyciu zwolenników i konwertytów na danym miejscu mogliby ulec pokusie przeniesienia się do innego domu, zapewniającego być może większe wygody, komfort, lepsze traktowanie. Ale poseł Chrystusa nie powinien nigdy sprawiać wrażenia, że wykazuje szacunek ludziom z powodu ich zamożności, że otacza szacunkiem kogoś ze względu na korzyści materialne. Na wschodzie wierzono, że słowo mówione ma swego rodzaju czynną i niezależną egzystencję. Stąd Jezus mówi o pozdrowieniach, o błogosławieniu słowem. Wierzono w Izraelu, że słowo wychodzi z ust, tak jak na przykład pocisk wyrzuca się z lufy karabinu. Myśl podobna powtarza się regularnie w Starym Testamencie, zwłaszcza w związku ze słowami wypowiadanymi przez Boga. Izajasz słyszy, jak Bóg mówi: przysiągłem sam na siebie, wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nie wróci. Tak, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Tak prorokuje Izajasz w imieniu Pana. Zachariasz widzi latający zwój i słyszy głos: to jest przekleństwo, które zawisło nad całym światem. Tak się dzieje i dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Słowo traktuje się jako coś, co zostało wysłane, coś, co ma do wypełnienia zadanie. Jeśli dany człowiek wypowie błogosławieństwo pod adresem przechodnia, a potem dowie się, że jest on innej wiary, wówczas podchodzi do niego i cofa swe błogosławieństwo. Jezusowi chodzi tu o następującą myśl. Jego posłowie mogą nakazać, by błogosławieństwo pozostało w jakimś domu, ale jeśli dom ten jest niegodny, mogą je wycofać. Tam, gdzie serca ludzkie otwierają się na słowo Chrystusa, na słowa Jego posłańców, tam pozostaje Boże błogosławieństwo, Boży pokój i Boża łaska. Tam, gdzie posłańcy Chrystusa nie zostają przyjęci, nie może spocząć Boże błogosławieństwo. Gdziekolwiek poselstwo uczniów zostaje odtrącone, winni otrząsnąć oni proch tego miejsca z nóg i iść dalej. Był to zwyczaj żydowski, ale nie oznacza on w wypadku słów Jezusa, że pewnych ludzi trzeba pozostawić jako znajdujących się poza zasięgiem poselstwa ewangelicznego, poza zasięgiem Bożej łaski. Instrukcja Jezusa wynikała z tej danej sytuacji. Chodziło tu o sprawę czasu. Czas był krótki. Proklamację o Królestwie powinno usłyszeć jak najwięcej ludzi. W owej chwili nie było czasu na dyskusje, na wysiłki zmierzające do pozyskania zatwardzialców. To miało nastąpić potem. W owym czasie uczniowie mieli obejść kraj możliwie jak najszybciej i dlatego w danej chwili, jeśli nie przyjmowano natychmiast poselstwa, powinni iść dalej. Jedną z ważnych prawd jest fakt, że nieraz nadarza się człowiekowi okazja, która potem nie powraca. Dla owych ludzi nadeszła okazja powitania i przyjęcia Ewangelii. Jeśli jednak tego nie uczynili, okazja ta już mogła się nie powtórzyć. Pan Jezus powiedział, że lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądu niż temu miastu lub wiosce, które odtrąca poselstwo Chrystusa. W Nowym Testamencie Sodoma i Gomora są symbolami niegodziwości, grzechu, zła. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przed zniszczeniem jednak Sodomy i Gomory popełniono w tym mieście ciężki grzech przeciw prawu gościnności. Chciano zbezcześcić gości Lota. Mieszkańcy miast palestyńskich również odtrącili posłów Bożych, ale Sodoma i Gomora nigdy nie miały okazji odtrącić poselstwa Jezusa Chrystusa. Dlatego lżej będzie tym miastom w dzień sądu niż miastom i wioskom Galilei, które odrzuciły poselstwo Chrystusa, Mesjasza. Sodoma i Gomora nie miały okazji usłyszenia poselstwa Chrystusa. Natomiast miasta Galilei słyszały treść Ewangelii, miały możliwość przyjęcia Jezusa. Im większe przywileje, tym większa odpowiedzialność. Im większe poznanie, tym większa odpowiedzialność. Jakże wielkie to ostrzeżenie dla nas. Mamy tak wiele możliwości, żeby słyszeć i przyjąć poselstwo Chrystusa. Czy słowo Chrystusowe naprawdę zagościło już w naszych sercach i w naszych domach?